Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie list do Hebrajczyków. Dwunasty rozdział, czternasty, od 14 wersetu chcę przeczytać. 2-3 wersety. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody, i żeby przezeń nie pokolało się wielu, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Kochani, ja chcę zwrócić uwagę tutaj na to, jakieś dzisiaj w naszym życiu. Tu wyraźnie do nas słowo mówi, że mamy dążyć do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Chcę zwrócić uwagę też na ten 15 werset, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody w naszym życiu. Ja wiem, że w moim życiu, po moim nawróceniu, jak Bóg mnie znalazł, wiem, że wiele takich było korzeni. Wiem, że one nadal są. Nie wiem, jak każdy wie, jak jest u niego, ale naprawdę wiem, że są takie korzenie. Ja wiem, że my nieraz nie widzimy takich korzeni. My ich nie dostrzegamy, ale prośmy Boga naprawdę, żeby Bóg nam dawał właściwe zrozumienie w tym wszystkim, też pokazywał nam, bo ja wiem, że jeżeli jest taki gorzki korzeń, u mnie był taki naprawdę, i powiem wam, że ten korzeń kto inny już wtedy pielęgnował. Diabeł go pielęgnował. Naprawdę diabeł go tak pielęgnował, tak go upiększał, że moje oczy tak były zamknięte, że ja naprawdę wiele rzeczy nie widziałem przez to. Ja wiem, że jest tak w życiu, że wiele rzeczy może nie widzimy. Chciałbym się jeszcze podzielić. To jest list świętego Pawła do Filipian, pierwszy rozdział, drugi rozdział od trzeciego wersetu. Może od drugiego. Dopełniajcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Nie czyńcie nic z kutliwości ani przez wgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Kochani, ja chcę powiedzieć, że jak byliśmy w tym Olsztynie, jak wróciliśmy z tego Olsztyna, ja naprawdę tak prosiłem Boga i tam i modliłem się do Boga, żeby Bóg dał mi cierpliwość w tym moim domu, tam gdzie jestem. Powiem wam, ja dziękuję Bogu, że jak przyjechałem, Bóg mi dawał nieraz 2-3 razy dziennie to słowo. Bóg mi pokazywał naprawdę, upominał mi, przypominał mi, żebym właśnie niczego nie czynił skutliwości w moim domu. Naprawdę, ja dziękuję Bogu za to. I powiem wam, że nieraz Bóg mi pokazuje to słowo, że przypomina mi o tym, że ja dziękuję Bogu, że Bóg chce mnie uczyć, że ja po prostu widzę to. Powiem wam, że dzisiaj jest czwartek. Wczoraj jechałem do Drawska i tam jechałem do energetyki, taką sprawę załatwić dla szwagra i wracałem. Zajechałem jeszcze tam do tej mojej koleżanki tam. Wcześniej nie miałem się gdzie zatrzymać, tak chodnik był zasypany, tam ciężko jest w ogóle stanąć, bo to przy ulicy jest. I też tak się zastanawiałem, mówię, Boże, czy ja mam rzeczywiście tam jechać do nich, czy nie wiem, naprawdę. I tak zawróciłem, objechałem, z powrotem wróciłem, zatrzymałem się w innym miejscu. Powiem wam, że akurat może Bóg i tak chciał, bo jak później wracałem, to zaraz powiem o tym, to stały dwie osoby, a jak, bo dojechałem wcześniej na wyjazd tam i tam zawróciłem koło takiego sklepu i poszedłem tam do tej koleżanki, tam była właśnie ta druga jej siostra, bo tam mi się ten dach spalił, ona jest u niej teraz, mieszka. Powiem wam, że nie były to dla mnie tam miłe chwile, bo to, co widziałem i jak oni życie swoje prowadzą, w czym oni nadzieję pokładają, z czego oni się cieszą. Długo tam nie byłem, ale jadąc do domu już, stało dwie osoby, kobieta z mężczyzną stała. Powiem wam, machali, żeby po prostu, żeby ich zabrać, nie na okazji stali. I tak się właśnie zastanawiałem, czy się zatrzymać, czy nie. Tak patrzyłem, tak spojrzałem na nią, tak jak cyganka wygląda, nie mówię. Zatrzymałem się i tak się mnie pytali, gdzie ja jadę. Ja mówię, że tylko do Złocieńca, nie? I tak ich z początku nie wypytywałem, ale później tak zacząłem z nimi rozmawiać. Pytam się, to gdzie wy jedziecie, nie? Oni mówią, że jaż do Dębrzna, nie? No śnieg sypał, zimno, wiatr był. Oni mówią, że oni u rodziny byli, że nie mają pracy, że nie pracują. Okazją przyjechali do Łobza. Ta rodzina ich praktycznie w ogóle nie przyjęła. Chwilę tam pobyli. Mówi, że nic im nie dali, żadnych pieniędzy. Nie wiem, czy to była prawda. Naprawdę Bóg jedyny wie, jak to tam było. Ale tak powiem wam, jak na nich patrzałem, to tak jakby szczerze to mówili. I tak też z nimi porozmawiałem, oni mówią, że jacy ludzie dzisiaj są, jak ludzie postępują. Tam zaczął ten mąż właśnie jej mówić, mówi, że ludzie chodzą do kościoła, że się modlą, a co innego robią. I powiem wam, że tak zacząłem z nim rozmawiać i on mówi, że nawet jedzenia żadnego im nie dali, nic. I zacząłem im mówić o Bogu. Ja mówię, że ludzie chodzą do kościoła. Jest wielu takich, którzy chodzą, ale ja wiem, że powiedziałem im, że tam właśnie się nie liczy jakość człowieka, jak człowiek jest z Bogiem, jak on chodzi na co dzień, jak on Bogu służy. Zacząłem im mówić. Ja mówię, że naprawdę wiele ludzi idzie tam i wychodzi i nic w tym człowieku się nie zmienia. On jest taki, jak był. Wchodzą i wychodzą. Tak samo dużo właśnie się teraz mówi w domu i u mnie i w ogóle tam widzę przygotowania do tych świąt, do tego wszystkiego. Też takim zacząłem o tym mówić, że oni też tam coś zaczęli wspominać o tym. Ja mówię, że to jest naprawdę to, co ludzie dzisiaj robią, to jest mówienie sobie naprawdę takich fajnych słów tego dnia. To tylko jest ten dzień. Ładnie sobie mówią do siebie, życzą sobie, ale zacząłem im mówić, ale jak życie wygląda właśnie człowieka przez ten cały rok, każdego dnia. że to są tylko słowa takie, nie wiem czy szczere, ale myślę, że nie, bo widzę co jest u mnie w domu i wiem co się dzieje później na co dzień, każdego dnia, jak po prostu, jaki stosunek każdy ma do siebie. Ja to widzę i wiem, że to są słowa, które mówione są tylko w tym dniu, a to jest obłuda. W tym nic nie ma. Później życie całkiem inaczej wygląda człowieka. I powiem wam tak, rozmawiałem z nimi, mówiłem im o Bogu, że naprawdę trzeba przyjść do Boga, trzeba się modlić i oni do tego dębrzna, ich wysadziłem tam, jak się na Czaplinek wyjeżdża, na takim przystanku ich zostawiłem. Powiem wam, że ja naprawdę nie wiedziałem, co ja tej sytuacji też i mam zrobić. No, tak sobie pomyślałem, mówię, Boże, nie mam też ich gdzie wziąć. Może dłużej bym z nimi porozmawiał. I mówi, że oni ani jedzenia, głodni. To, co miałem, to im dałem. Wziąłem numer telefonu, później zadzwoniłem. Czy już wyjechali z tego Złocieńca. Wyjechali gdzieś tam, już w Szczecinku byli. I tam jakichś znajomych. Jeszcze tak jak odjeżdżałem, wysadziłem ich na tym przystanku, ta kobieta do mnie mówi, panie Robercie, mówi, niech pan nam pomoże. Ja mówię, co będę mógł, to zrobię, nie? Wziąłem od nich numer telefonu, nie wiem, naprawdę. Powiem wam, że w moim życiu już pierwszy raz taka, to nie jest moja pierwsza sytuacja, że coś takiego zobaczyłem i Bóg mi pokazał. Ja wiem, że to nie jest przypadek, że tak samo mogłem po prostu pojechać i bym tych ludzi nie spotkał. A cofnąłem się, zawróciłem i po prostu wracałem i no oni stali, nie? Kiedyś też takie zdarzenie było w Olsztynie. Tu niektórym opowiadałem. Też przyjechałem na modlitwę tam do Cezarego. Człowiek przyszedł. Był Piotrek. Był właśnie Cezary i Piotrek do mnie zadzwonił, akurat byłem po pracy, czy mogę przyjechać, bo jest pewna sprawa, że musimy się za kogoś pomodlić. Ja mówię, że tak, że ja przyjadę, mówię, bo ja już jestem po pracy na hotelu, to ja przyjadę do was. Powiem wam, że myślałem, że jest tylko sam Piotrek z Cezarem, nie? Ale jak tam przez szybę tak było, tak widać dziwnie u niego, tak przez te szybki, tak dziwnie to wszystko widać, przez te małe okienka, wchodzę tam... Człowiek siedzi, no powiem wam, że no źle wyglądał ten człowiek i nie wiedziałem naprawdę, o co tu chodzi w ogóle. I Piotrek mówi do mnie, wracałem z pracy i on mi machał. Odjechałem, mówi, nie zatrzymałem się, mówi, zatrzymał się i w samochodzie zaczął się modlić do Boga. I mówi, no coś takiego, mówi, że wrócił się z powrotem, wrócił się po tego człowieka, nie? I przywiózł go właśnie tam do Cezarego. I oni zaczęli właśnie opowiadać tam, bo ja tam to nie mogłem się z nim dogadać, bo on po litewsku mówił. Ale Piotrek tam troszeczkę więcej tam zaczął. Powiem wam, że ten człowiek przyszedł z Litwy na pieszo. On przyszedł na pieszo. Troszeczkę tam jechał. No naprawdę on był w opłakanym stanie. Jak on ściągnął skarpetki, tam Cezary mu wodę przyniósł, to on tak miał nogi popuchnięte, no takie miał pęcherze na nogach, że masakra, nie? Ja w życiu jeszcze takiego czegoś nie widziałem. Głodny, zmarznięty, mówił, że spał gdzieś po przystankach. No, Piotrek się go pytał, gdzie ty idziesz? A on mówi, że on do Niemiec do pracy idzie. No, on do pracy do Niemiec idzie. Nic... Lekko tak był też ubrany, żadnych pieniędzy, żadnego jedzenia, dokumenty tylko miał przy sobie. Nie wiem, naprawdę powiem wam, co się działo w głowie tego człowieka, zaczęliśmy się o niego modlić tam. On zaczął opowiadać, że jego mama jest wierzącą, że ona, jak on wychodził z domu, to mówi, niech cię Bóg błogosławi, że jego mama jest wierząca, nie? Powiem wam, nieraz się zastanawiam, co Bóg pokazuje przez takich ludzi. Jak człowiek musi się zachować w takiej sytuacji? Naprawdę. Czy my jesteśmy, czy zastanawiamy się, czy jakby, co byśmy zrobili? Jakby ktoś, po prostu byśmy kogoś takiego spotkali, albo nie wiem, czy jadąc samochodem, czy nie wiem, w jakiej to sytuacji mogłoby się zdarzyć. Naprawdę, powiem wam, długo się też modliłem do Boga i tak myślałem o tym, czy zrobiliśmy wszystko, tak jak powinno być właśnie z tym człowiekiem. Czy Modliliśmy się z nim, ale czy naprawdę, czy to było wszystko? Czy on nie powinien zostać? No to nie wiem, no Bóg jedyny wie, jak naprawdę. To była naprawdę trudna sytuacja. Później to tam rozważania były różne, że można było tak albo inaczej. Ale to już naprawdę może było za późno, żeby po prostu zrobić, można było coś wtedy w tej sytuacji więcej, nie? Nie wiem, naprawdę. I teraz z tą sytuacją wczorajszą też tak sobie pomyślałem właśnie i z tym człowiekiem, że Bóg naprawdę coś pokazuje przez takich ludzi, może nas sprawdza w ten sposób, jak my się zachowamy, co my zrobimy. Czy my jesteśmy gotowi właśnie coś zrobić więcej, nie tylko właśnie myśleć o sobie, ale o drugim człowieku. Kochani, chcę powiedzieć naprawdę, że ja dziękuję Bogu, że ja mogę się cieszyć. Tak chcę powiedzieć tutaj o Michałku Grażynki, jak w niedzielę naprawdę on się modlił, powiem wam, że dziękuję Bogu, że mogę się z tego cieszyć. Naprawdę, że moje serce się radowało, jak on otworzył swoje usta. Ja dziękuję Bogu, że Bóg otwiera jego usta. Ja dziękuję za Dawida też, że Bóg otwiera jego usta, że Bóg wyrywa tych ludzi z tego świata, z tego bagna, bo ja wiem, co to znaczy, bo ja wiem, bo ja byłem w tym świecie. Ja dziękuję Bogu, że ja mogę się teraz z tego cieszyć. Bóg jest wspaniały, naprawdę. Ja dziękuję Bogu. Nieraz, tak sobie dzisiaj myślałem, Boże, mówię, nie mam tak wiele rzeczy, nie mam naprawdę, ale tak gdzieś w Słowie Bożym jest napisane, ale przecież masz moją łaskę. Masz moją łaskę, co ci więcej potrzeba? Chciałem jeszcze tylko przeczytać na koniec Psalm 103. Błogosław duszo moja Pana, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław dusza moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy moje, lecz wszystkie choroby Twoje, lecz wszystkie leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją, bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa. Tak kwitnie, jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma. Już go nie ujrzy miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją, a sprawiedliwość Jego dla synów ich synów. Dla tych, którzy strzegą przymierza Jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań Jego. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkimi. Błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego. Błogosławcie Panu, wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, pełniący wolę Jego. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego, na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław duszo moja Panu. Amen.
Chwała Panu Bogu za naprawdę taki wspaniały czas. Nie będę czytał tego, co może myślałem, czy przygotowałem, ale dlatego, że było wiele takich pięknych, powiedzianych myśli, zdań, takich perełek. Bardzo trafnym takim mi po prostu się wydało, tak jak Marcin powiedział, mówił o bóstwach, o bałwochwalstwie, o tym. Tak dobrze ten fragment pokazuje głupotę ludzi, którzy tworzą bogów i służą innym bogom, jakimkolwiek by to nie byli, wielcy czy mali, błyszczący czy niebłyszczący, wielcy czy znani, sławni, ale bóstwa, jaka głupota. Tak dobrze ten fragment to opisuje, że z tego drzewa, drewna, kłody drewna, ten człowiek sobie z połowy jednej robi, ogrzewa się, pali, mówi, ogrzałem się, z drugiej połowy piecze chleb, mówi, się najadłem, a z reszty robi bałwana i się mu kłania. I dokładnie, to jest śmieszne, prawda? Ale dokładnie na tym polega to bałwochwalstwo. Taki ma sens bałwochwalstwo. Ja myślę, że Boga najwięcej drażni bałwochwalstwo, nie? To jest najgorszy z grzechów, najbardziej taki, Bóg zawsze najbardziej reagował. I myślę, że być może drażni go głupota tych ludzi. Głupota ludzi, którzy kłaniają się i oddają cześć kawałkowi drewna. Głupota ludzi, jego stworzenia. No, myślę, że to go tak bardzo rusza, ponieważ stworzył człowieka, pokazał mu siebie, pokazał, bo jest napisane, że Bóg jest, daje się znaleźć, jest do poznania, jest poznany przez ludzi, przez stworzenie, przez to wszystko, co uczynił. Nawet jak ktoś mówi, że nigdy Biblii nie czytał, tak, czy w kościele nie był, to i tak ma szansę i jest, stoi przed takimi faktami, że wie o Bogu, wie o Bogu. I teraz to Boga chyba drażni, że to jego stworzenie robi takie głupie rzeczy, takie durne rzeczy. Z połowy kłody najlepszej nagrzeje, z połowy chleb sobie upiecze, a z resztę, który zrobił bałwana, mówi święty. I zamiast się Bogu kłaniać, kłania się jemu. Nasi bogowie współcześni, bo powiemy, to przecież nikt nie skrobie, tak? Nasi współcześni bogowie są dokładnie tacy sami. Dzisiejsi bogowie są tak samo zacni jak tamci bogowie. Chociaż to byli zrobieni ze skłody, z próchna, z drewna, ten kurz młotem w to, konia też się kuje młotem, te podkowy i kuł też tym samym młotem na tej samym kowadle drugiego boga. Ładny, pozłacany, i tak dalej. Piękny, wydawałoby się. No Bóg, bóstwo. Dzisiejsi bogowie też są tak samo, powiem, zacni. Powiem, nie ma już takich, nikt się nie kłania kawałkowi drewna. Kochani, nasz naród kłania się nawet kawałkom drewna, kamieniom. Ale tacy bogowie nasi współcześni, moda. Kłaniamy się, przecież to jest takie zacne, że głowa boli. To jest bardziej zacne jak ten Bóg tam pomalowany złotem. Dzisiaj. Mieć ciuch, a nie mieć ciucha. Mieć ciucha, być ubrany w ubranie sprzed roku. Przecież bez sensu. To nowe jest absolutnie fantastyczne. Aż tak fantastyczne, że się pokłonić trzeba i można. Jest się czemu kłaniać. Uroda. Pieniądz. Przecież są tak samo drogie bóstwa i tak samo zacne, jak tamte. Prawda? Są takie same. Wcale nie jesteśmy, powiem, wyżsi, już na wyższym poziomie niż tamte ludy, o których ten psalm mówił, ten rozdział Izajasza. Wcale nie jesteśmy na wyższym poziomie, z takim samym bałwanem się człowiek kłania dzisiaj. Tak samo próżnym, tak samo głupim, tak samo głupie jest to. Dlatego bałwochwalstwo jest takim, ja mówiłem ostatnio o bałwochwalstwie trochę, o tym, żeby być wolnym od bałwanów. I Marcin powiedział, że takie zdanie, że mówiąc o tych prześladowanych ludziach, którzy giną, którzy cierpią. I to jest, powiem wam, to jest trzon chrześcijaństwa. Trzon chrześcijaństwa cierpi. Niedobitki, resztki. Resztki nie cierpią. My jesteśmy resztkami. Jesteśmy pyłkiem przy chrześcijaństwie. To nie my jesteśmy główna siła. Kiedyś mówili, Europa to jest główna siła, tak? Chrześcijaństwa. To jest główny bastion. Bastion chrześcijaństwa. Europa była kiedyś głównym bastionem chrześcijaństwa. I tak sobie myślimy, że dalej jest bastionem. Bzdura. Jesteśmy już fragmentami, porwanymi strzępami chrześcijaństwa. W Polsce naszego kościoła jest 5000 może. Jest 5000. W Niemczech może jest 4000. A może 15. A co to znaczy? 15. W Chinach jest 3 miliony. 33 miliony. 300 milionów. Kochani, 300 milionów. Co my jesteśmy przy nich? Tam jest trzon chrześcijaństwa. Indie. Setki tysięcy ludzi. Tam jest. Tam jeden malutki skrawek kraju przewyższa całą Polskę albo całą Europę. My jesteśmy strzępami chrześcijaństwa, kochani. Myślimy, że my znamy prawdę, my bronimy. My nadajemy ton chrześcijaństwu. My wiemy, co jest prawdą. Guzik wiemy. Tam ci oddają życie. Oni cierpią. Oni idą na śmierć w imię Jezusa Chrystusa. My mówimy, jakie tam? Ja nic nie będę znosił dla Chrystusa. To jest niewłaściwa Ewangelia, kiedy się tak mówi. Mamią uszy i oczy ci prorocy fałszywi, którzy mówią, Bóg to ci daje szczęście, Bóg ci daje kasę, Bóg ci daje najlepsze samochody. To jest Bóg. My jesteśmy strzępami chrześcijaństwa. Co to jest, co to znaczy? 5 tysięcy przy 30 milionach, 300 milionach. To jest tylko, mówię o jednym kraju, Korea, nie mówiąc o innych tam. Gdzie dziesiątki ich jest, oni się nawracają tysiącami teraz. W tym ucisku, brat. To jest trzon chrześcijaństwa. Gdyby Bóg miał pokazać na trzon chrześcijaństwa, nie pokazałby wcale na Europę. Gdyby ktoś do Boga przyszedł, inny kolega Boga, jakiś taki, gdyby był, powiedział, pokaż mi trzon chrześcijaństwa. Myślisz, żeby do Europy pokazał? Piękne, wysokie kościoły by pokazał? W każdym mieście? Bzdura. Pokazałby właśnie tam. Tam, gdzie się rodzą, tam, gdzie gwałtownicy porywają Królestwo Boże. A nie nas. A my myślimy, że my jesteśmy mądrzejsi niż oni. My tak sobie rozumiemy, my takie mamy dogmaty. Tacy mądrzy, tacy przemądrzali. Ale Pan Jezus powiedział, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni będą pierwszymi. To jest prawda. I oni by dawno, Marcin powiedział tak, i dawno by zostawili Boga, gdyby ich Bogiem była mamona, było pieniądze, było bogactwo, był dom, bo już to wszystko stracili. Tak, bo jeśli Bogiem jest dom, a stracisz dom, nie masz Boga. Jeśli Bogiem jest twoja uroda i stracisz urodę, już nie masz Boga. Skończył się Bóg. Jeśli Bogiem jest wiedza, intelekt i zgłupiejesz, skleroza cię złapie, już nie masz Boga. Skończył się Bóg. Tak, już dawno by stracili Boga. Ale ponieważ ich Bogiem jest żywy Bóg, to tracą domy, tracą pieniądze, tracą popularność, tracą rodziny, a dalej mają Boga, chwała Bogu. Tracą życie, a dalej mają Boga. Bracia i siostry, to czy Bóg jest naszym Bogiem? Bogiem czy jest? Czy jeszcze, żeby Bóg był naszym Bogiem, to jeszcze trzeba pośredni musi zajść jeszcze związek. Jeszcze musi być jakiś katalizator. Ja muszę być na przykład zdrowy, muszę być bogaty. Wtedy Bóg będzie moim Bogiem. Czy Bóg jest naszym Bogiem bezwarunkowo? Czy jest ponad wszystko? Czy jest ponad wszystko? A potem Robert powiedział też takie zdanie, mówiąc o korzeniu grzechu. że jeśli korzeń grzechu jest w nas, to ten korzeń grzechu, o ten korzeń grzechu zaczyna dbać diabeł, dba. Jeśli w moim chrześcijańskim życiu i w moim chrześcijańskim sercu, gdzie jest Jezus Chrystus Panem, tak mówią wszystkie te polityczne mowy, jeśli jest, wyrośnie korzeń grzechu, mamy uważać, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrósł. I jeśli w moim chrześcijańskim sercu pojawi się korzeń gorzkości, wiemy, co to jest, co to może być tym korzeniem gorzkości? Wszystko może być, nie? Czy tylko coś jednego? I nikt z nas tego nie ma. Wszystko może być. To może być gniew. Najczęściej. Najłatwiej może. Najprostszy. Najszybciej wyrasta. Gniew na kogoś, zagniewanie, obraza. To może być zazdrość, to może być kłótliwość, to mogą być złe podejrzenia, gorzki korzeń, który przynosi gorycz. Nie masz radości. Nie spotykasz brata czy siostry, nie masz radości. Najlepiej, jakbyś go nie spotkał. Masz korzeń gorzkości. Jest korzeń gorzkości, jeśli tak się dzieje. Idziesz na nabożeństwo niechętnie. Idziesz, ale tam nie masz przyjaciela żadnego. Nikt ci nie dorasta do pięt. Jesteś nas wszystkich. Masz korzeń gorzkości. Coś tam rośnie. I jeśli rośnie w twoim chrześcijańskim sercu korzeń gorzkości, diabeł go podlewa, ale od niego dba. Diabeł go podlewa. Tak powiedział Robert i bardzo mądrze powiedział. Diabeł od niego. I on rośnie. Diabeł się troszczy o to, diabeł o to naprawdę się stara, żeby nie zwiąć. I będziesz miał coraz to nowe powody, żeby korzeń wyrastał. Coraz to nowe powody. Jak na przykład myślisz, że zbór jest kliką. To diabeł będzie ci podlewał, będziesz miał coraz co tydzień nowy powód, że zbór jest kliką. Tak. Co tydzień będziesz miał. I powiesz, to jest racja. Jasne, że racja. Korzeń będzie rósł, naprawdę. Będzie rósł coraz lepiej, będzie coraz mocniejszy korzeń gorzkości. Ty będziesz mówił, ja mam rację. Jeszcze raz się okazało, ten z tym ma klikę. Diabeł podlewa, będzie ci pokazywał to. I korzeń gorzkości rośnie. Słowo Boże mówi, uważaj, żeby nie rósł korzeń gorzkości. Zniszczy ciebie ten korzeń, tak? To nie jest tak, że korzeń gorzkości, ale jak pójdziesz do przed Pana Jezusa, to nagle korzeń, pach, weźmiesz, tak? Wyrzucisz, bo nie pasuje. Nie, on nie po to rośnie, żeby go wyrzucić. On rośnie po to, żeby go Bóg dostrzegł w swoim sercu i żeby cię skazał za to. Żeby cię potępił. Baczmy, żeby nikt nie pozostał z dala od Bożej łaski i żeby nie pozwolić, a żeby korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Taka jest niestety straszny skutek korzenia gorzkości, że nie tylko ty, ale i wielu się pokala. To jest cel. Jaki to jest cel? Jeśli ja hoduję korzeń gorzkości, jaki to jest cel? Pokalać wielu. Iście diabelski cel. Prawda? Po co hodujesz korzeń gorzkości? Żeby się wielu pokalało. Piękna idea. Cudowna idea. Prawdopodobnie może chrześcijańska idea? Żeby się wielu pokalało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Uświęcenie, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Alina mówiła, że to, nie wiem, co ona powiedziała, że psycholodzy mówią, jejku, a z antyewangelii, jeśli powiedziała, zapomniała się i powiedziała antyewangelię, muszę to sprostować, tym bardziej, że to moje dziecko. Nie słuchajcie psychologów, którzy mówią, że trzeba się wywalić, by krzyczeć, język wywalić, lżej, że ulgę przynosi, tak? Nie słuchajcie psychologów i Aliny wtedy. Bo właśnie tak wywalają jęzory. Wywalają i się rozwodzą, rozchodzą się, cierpią, płaczą, przeklinają jeden drugiego. A kiedy musimy się zaprzeć samego siebie i zamilknąć, to boli. To boli. Ale Pan Jezus nigdy nie posłuchał psychologa. I na nikogo się nie wydarł. W ten sposób, prawda? I tak sobie myślę, to boli, nie? No jasne, że to boli. To jest po ludzku wyjście gorsze. Ale tak myślę, tak sobie przypomniałem, bo często byłem na zakończeniu roku szkolnego, na apelu uroczystym, gdzie stali wszyscy uczniowie w takim czworoboku, tam z przodu stół, grono nauczycieli, dyrektor, jeszcze burmistrz i kto, i bardzo uroczyście, i bardzo ładnie. I wręczano nagrody tym z paskiem, wręczano nagrody tym szczególnie w czymś tam, a to w olimpiadzie, a to w czym. Ja pamiętam, jak ja sobie stałem i bywało tak, że Świątkowski i Świątkowska i znowu Świątkowski i znowu się mówi, bardzo mi było miło. Nie tak aż strasznie, bardzo, wiecie. Bardziej się cieszę, że one są naprawdę grzeczne. O, na przykład w domu. O wiele bardziej się cieszę. Ale było to dobre, takie fajne. I tak myślę, jak staniemy przed Panem, jak będzie to uroczyste zgromadzenie. I będzie taki stół i tam będą niesamowite skarby. Nie mogę wam opisać tego, bo nie wiem. Wiem, że będą bardzo piękne. Cudowne, niezwykłe. I myślę, że Pan Bóg zawoła w pewnym momencie, ktoś wyczyta, Alina Świątkowska, chodź tutaj. Za co? Bo cierpiałaś ból. Za tamto. Nie. O nie, ale ja nie spodziewałam. Chodź, jest nagroda. Przesadzam? Bo dalej Pan Jezus powie, Robert, zabrałeś. Dwóch pomogłeś. Dałeś komuś buty. Wiecie, nawet będzie tak, że Pan Bóg zawoła kogoś i powie, chodź tutaj. A ja za co, Panie? Szklankę wody podałeś. Ja nie znam, ja nie fantazjuję, kochani. Jest tak napisane. Ja po prostu tylko tak myślę więcej o tym słowie. Może nie tak powiem, ale chcę szklankę wody. Nie wiem. Nie, ja chcę to myśleć o tym. Nie minie nagroda, tak jest napisane, tak powiedział Jezus. Więc jeśli nie minie nagroda, to co? Pan powiedział, wiecie, ja tego tak czarowałem was. Żadnej nagrody nie ma tak naprawdę. Za szklankę wody kto będzie nagrodę dawał? Ja nie będę dawał. Nie będzie tak. Jezus powiedział i to zrobi. I będzie nagroda. I nie minie nagroda. I wielu będzie nas nagrodzonych. Wiele będzie nagród. Ktoś wyjdzie, Pan wywoła go. Modliłeś się, obudziłeś się w nocy i modliłeś się. Dałem ci na serce tego i tego. I ty się modliłeś, a nie złorzeczyłeś, że się obudziłeś. I pomogłeś komuś. Masz nagrodę. Kochani, warto toczyć dobry bój. I warto rozsiewać dobre nasienie. Słowo Boże mówi, że wtedy będziemy wziąć z radością. Warto być hojnym teraz, czym się tylko ma. Hojnym w miłosierdziu, hojnym jeśli masz w pieniądzach, bądź hojnym. Wykorzystuj mamonę niesprawiedliwości. Wykorzystuj, ucz się, ludzie w tym świecie są sprytniejsi niż my. Pan Jezus mówi, żebyśmy to wykorzystali, jeśli masz. Wykorzystuj nie po to, żeby mieć znowu nowe i znowu nowe i znowu lepsze, ty. Wykorzystaj to. Czyńcie sobie przyjaciół w tym świecie. Mamoną niesprawiedliwości jest napisane. Daj mu, jeśli możesz. Nie trzymaj dla siebie. Podziel się. Bądźmy otwarci. I czyńmy to dla Boga. Jak dla Boga. Kasia mówiła świadectwo o tym, że Bóg ujawnia. Czy to jest prawidłowe zrozumienie, że Bóg ujawnia nasze słabości? Przecież Bóg wszystko zakrył. Przecież kiedy przyszliśmy pod krzyż, wyznaliśmy nasze grzechy i my mówimy codziennie, Panie, jestem słaby, jestem nędzny, jestem do niczego. Czy to jest Boży sposób i Boża droga, że on ujawnia? Jak najbardziej Boże. Nas to drażni, kiedy ujawnia się, prawda? Kiedy z kazalnicy ktoś mówi, a ktoś tam siedzi i mówi, do mnie. Ja nie wiem, do kogo ja mówię. I nie chcę wiedzieć. To nie na tym polega, żeby wiedzieć i mówić. To wtedy jest to strzelanie tak zwane. Ja nie chcę wiedzieć, a chcę mówić, aby to was dotykało. Tego pragnę z całego serca. Aby nie było to słowo woda. Nie chcę wiedzieć, ale chcę mówić jak najbardziej, powiem, dotykać się jak największych głębin serca. I tak każdy z nas chce. Nie do nikogo strzelać. Ale ktoś tak może sobie myśleć, znowu do mnie, albo mówimy znowu o jakimś tam grzechu, znowu to. A Bóg ujawnia? A właśnie, tośmy o tym czytali. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. To jest, na tym polega uświęcenie, że Bóg ujawnia nasze słabości. Właśnie. Człowieka wygładza człowiek. Mamę wygładzają dzieci. Męża wygładza żona. Żonę wygładza mąż i dzieci. Pastora wygładza zbór. Porządnie. No i żona w domu i dzieci, tak? A to dobrze być. Dobrze, będę bardziej wygładzony. Ot, wszystko. Mój zysk. Nie chcę stracić wygładzaczy. A wykorzystać tą szansę. Tak, Bóg objawia nasze wnętrze. Pamiętacie taki przykład? Taki, ale prawdziwy przykład? Taki, powiem, taki albumowy, czy książkowy, czy jak to się nazywa, taki. Jak jedna siostra była, bardzo serdeczna dla wszystkich, miała piękne kwiaty w ogrodzie, gdzieś tam to się działo na zachodzie. I słynęła w zborze, w dużym zborze z tego, że ona jest taka dobra, nie przepuściła swojego brata czy siostry, który przechodził tamtą ulicą, żeby mu nie sprezentować pięknych kwiatów. I każdy odchodził od jej płotu, że tak powiem, szczęśliwy, bo miała piękne kwiaty, wybiła, lubowała się w tym i wszystkich obdarzała i przychodziła do zboru, przynosiła piękne kwiaty. I ona miała o sobie myśl taki, że takie jak ona, w tym nie ma nikogo. A kiedyś w międzyczasie sprowadziła się sąsiadka, też siostra, już nawróciła się jakaś kobieta, sąsiadka i nawróciła się prawdziwie do Boga. I jej córka? Niemożliwe. Czy nawet na córkę była zła? Jacie. I przechodzi ktoś... I zagada, też brat, siostra, znajomy, ona już tu trzyma bukiet, że mu wręczy, a tamta zaczęła rozmawiać z tamtą. I tamta, jej córka, jej kochany, jeszcze gorzej, też kwiaty ścina i mu daje. A ten taki szczęśliwy, wiecie, a to jakby wbił miecz w serce. Ja jej dziękuję. Ja zasługuję na to. Ja całe życie, ile razy mu dawałem teraz syna, do mnie nie uśmiechnął, a do niej tak się uśmiecha. Wiecie, przebiło serce jej, przebił miecz. Ja, to było ujawnienie. Wyobrażała sobie, że jest najpiękniejszą w tym dziale. Okazało się, że jest straszną egoistką. Tak? Upamiętała się, pokutowała, ale to było straszne, to było gorsze jak wybuch bomby atomowej w jej życiu. Taka prosta rzecz. Pan Bóg ujawnia, objawia nam nasze słabości po co? Żebyśmy się z nich oczyścili, tak? Żebyśmy zobaczyli, że potrzebujemy Bożej łaski. Żebyśmy skorzystali, bo jak nie potrzebujesz, to nie bierzesz tej łaski, która uczy. Po co ci? Jak jesteś najcierpliwszy, ale jesteś najhojniejszy, jesteś najbardziej pokorny. To nie bierzesz łaski, żeby ci się więcej jeszcze pokory dziwić. Po co ci łaska, jak jesteś najpokorniejszy w zborze? Po co ci łaska Boża, pomoc Boża, jak jesteś najbardziej gościnny? No po co? I wszystkim innym potrzebna łaska, a tobie po co? A Pan Bóg po to nam to ujawnia, żebyśmy nie tracili Bożej, żebyśmy nie marnowali tej Bożej łaski, żebyśmy skorzystali. I żebyśmy byli przemienieni do cna, bo Boże oczy na nas patrzą, a nie ludzkie, bracia i siostry. Bo Boże oczy będą nas sądzić, a nie ludzkie oczy. Mało tego, nawet nie moje oczy. Boże oczy. Boży Duch się bada głębokości serca, już nawet nie ja. I nawet na sobie, na swoim sądzie apostoł Paweł nie polegam. To, że mnie nic nie oskarża, mi to jeszcze niczego nie dowodzi, apostoł Paweł mówi. On nie polegał nawet na swoim sądzie. Mówi, bo tym, który mnie sądzi, jest Bóg. Ot. I dlatego zostawmy Bogu wolną furtkę. Takie jest życie przed Bogiem. Jak ktoś tego nie... Wszyscy rozumiecie to? Zgadzacie się z tym? Nikt się nie zgadza, wiem. Ale wasza sprawa. A to jest tak napisane. Z tego psalmu 106, pięknego. Chciałem nawet tą pieśń zaśpiewać, bo tą pieśń śpiewam. Błogosław duszą moja Panu, tak? I nie zapomnij o tych rzeczach. To jest tak napisane. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią. Jak wysoko jest niebo nad ziemią. Zgadnijcie, co jest wyższe. Co to jest? Tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Piękne słowa. Wiecie, jak mi uradowały mnie te słowa. No wiemy, jak wysoko są. Nie wiemy, jak wysoko. Jak słuchamy astronomów, którzy mówią, ile tam gwiazda, a następna galaktyka, a miliony galaktyk są w jednej jeszcze galaktyce, a poza nią są jeszcze miliony. To jest w ogóle odlot całkowity. Także wiemy, że to jest niebotyczne, to jest nie do pojęcia, jak wysoko są niebiosa nad ziemią. Tak wielka jest dobroć Jego, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Chwała Panu Bogu. Ile my mamy, bracia i siostry? Wystarczy się bać Pana. Ile masz dobroci Bożej? Jak stąd do nieba? Tak wiele. Wystarczy się bać Pana. Za nic wszystko. Za tak mało. Bo bać się Pana. Tylko bać się Pana. Po prostu być uniżonym przed Nim. Za tak mało, tak wiele. Tak wielka jest dobroć Pana dla tych, którzy się Go boją. Cudowna rzecz jest bać się Pana. Takiej bojaźni chodzić, takiej nabożnej czci przed obliczem Pana Boga. I wielka jest dobroć Pana, wielka jest dobroć Pana nad nami. Naprawdę Bóg jest wielki, wielki. Bardzo nas kocha, bardzo kocha swoje stworzenie. Bardzo. Obdarzył, powiem, najlepszym. Syna swojego jednorodzonego, umiłowanego posłał, aby umarł za nas, aby nas pojednał, aby nas przeprowadził. W Nim darował nam wszystko, jest napisane. Cała pełnia niebios. W Nim Jezus jest nam darowana. Dobry jest Pan Bóg dla swojego stworzenia. Dobry jest Pan Bóg dla nas. Chwała Jemu. Amen. Będziemy się modlić, ale jest prośba. Chciałbym, żebyśmy się modlili. Dzwoniła przed nabożeństwem, nie wiedząc, że będzie chyba nabożeństwo, ta pani Monika z Niemiec. Nie rozmawiała za wiele, bo to już było za 25 i... Znaczy ja takie mam pragnienie więcej z nią rozmawiać, a ona tak jakoś tak rozmawia, jakby już ostatnie grosze jej się traciły. Ja do niej dzwonić, powiem, nie mam takiej możliwości pogadać z nią z godzinę. Wiem, że tamte te telefony są o wiele tańsze. Nie wiem, dlaczego ona tak powiem, oszczędza strasznie na tym, na tych rozmowach. Chcę mi coś więcej powiedzieć. Może mi się jakoś uda. Wiem, że kiedy Ala dzwoni do Urszuli, to mogą gadać 3 godziny i dla nic żaden. To nie jest, że ona jest milionerką. Nie, po prostu tam to jest jak bułka, no może jedna bułka z masłem. No, ale prosiła o modlitwę. Powiedziała, że bardzo źle jest z nią i jej rodziną. O mnie i o rodzinę. Będę rozmawiał z nią, bo już mam taki zbór gdzieś tam, nie wiem jeszcze dokładnie, gdzie ona mieszka, wiem tylko miasto, takich dużych, które ona podała, i tam pytałem się, szukałem, żeby był taki zbór, który po prostu nie tylko będzie się modlił o nią, ale który później jej da ostoję. Że ona znajdzie tam Boga żywego i zacznie iść za Bogiem. Bo to nie sztuka uwolnić, a później przychodzi 7 gorszych, jeśli nie ma oddania życia Jezusowi, prawda? Chce mi podać ten adres do tego zboru, ale prosiła, żeby się modlić o nią. Ja się o nią modlę i proszę Boga, żeby Bóg dał, Bóg wskazał, jak mogę jej pomóc, jak my możemy jej pomóc. W niedzielę też będziemy się modlić, jeśli bym miał, myślę, że nie zapomnę o tym, ale chciałbym, żebyście o tym też wiedzieli, bo otrzymałem takiego maila, że z Warszawy, ze zboru Kościoła Chrystusowego, tam jest taki brat, pastorem, jeden z pastorów, jest brat Tadeusz Naumiuk, bardzo znany tam w tym zborze, to taki, może drugi pastor. Ja go osobiście też znam, bo na tych konferencjach go poznałem. Bardzo serdeczny człowiek, bardzo taki dusza człowiek. Właśnie taki dusza człowiek, o jakim rozmawiała, mówiła Bogusia, mówił Robert. Ona na przykład napisała mi takie coś, że wszyscy pamiętają taki moment, kiedy wchodzili na nabożeństwo, a tam gdzieś z boku siedział cuchnący, śmierdzący człowiek. I mówi, wszyscy z nim żeśmy przeszli, a on jeden podszedł do niego i zaproponował mu wejść i wypić kawę. I porozmawiać z nim. To taki, wiecie, taki człowiek, który i on ma, on jest chory, on utyka na nogę i endoproteza, tak, stawu biodrowego, tak, to już wiecie, wszystko już tam więcej czeka go. Proszą, żeby się modlić o niego, żeby Bóg go uzdrowił, żeby Bóg mu okazał łaskę. Chcą, zapraszają, powiadomili o tym w zbory, wiele zborów i proszą, aby w niedzielę, tą niedzielę modlić się, żebyśmy się wszyscy mogli modlić o niego, tak, że będziemy pamiętać, aby też o nim się o niego i mówili o jakiejś siostrze Nataszy, dziewczynie, czy, nie wiem, 18, czy 17 lat, czy 19 lat, ale tak w każdym razie coś w tym wieku, chorej na białaczkę. Że też o nią proszą, żeby się modlić. Będziemy się modlić, jeśli Bóg nas zbierze w niedzielę, będziemy się o nich modlić też. Ale nośmy ich w sercu, żebyśmy mogli naprawdę później tak z serca wołać. A teraz, kiedy przyjdziemy na kolana, pomódlmy się społecznie o tych wszystkich potrzebujących, też o tych naszych potrzebujących. Mariusz jest, dzięki Bogu, cały i zdrowy i był cały i zdrowy zawsze. Miał wypadek wczoraj. Samochód dachował, wypadł z drogi przed Piaskami, wpadł do głębokiego dołu na dachu. Nie mógł wyjść, sporo czasu przez zaklinowany był. Ale nawet, jak to powiedział, nawet mu okulary nie spadły z nosa. Samochód jest dość mocno, powiem, pogięty. Szyby przednia szyba popękana, tylnej nie ma. Przez tą tylną szybę wyszedł. Byliśmy tam, wyciągnęliśmy ten samochód. Przyjechał tym samochodem takim, bo się palił, bo światła były. Bo się nie rozbił za mocno, za szybko nie jechał, ale po prostu on jechał w tym, jak ten śnieg zaczął padać. O 16 chyba miał ten wypadek. I mam nadzieję, że jest duchowo, a fizycznie dzięki Bogu nic. Tak, on się opiekuje tatą. Teraz on mieszka u taty. Dlatego w czwartki go nie ma, ponieważ o 17:30 musi tacie dać przeciwko cukrzycy i posiłek. Ma życie zamknięte. Mówi, to jest moja już służba. Skończyło mi się życie, zaczęła mi się służba. Bo to jest służba koło taty, któremu trzeba 3 razy dziennie podawać to, posiłków ileś tam dziennie, krótkich zawsze. Coraz słabszy ten tata jest, już nie może tak sam nawet iść. Kiedyś mógł iść, wstaje w nocy 3 razy dziennie, 3 razy w nocy na przykład, 4 razy, żeby bo kiedyś tato wstał i poszedł do ubikacji. Teraz nie może iść, musi być razem z nim. Także módlmy się o niego, żeby Bóg dał mu siły w tym wszystkim, wytrwania, żeby pobłogosławił. O Mariole. Tak, mówię o naszych chorych, tak? Myślę o Karli, myślę o Marioli, o Michałku. Musimy więcej wołać bracia i siostry. Musimy więcej tęsknić za tym, żeby Bóg naprawdę działał wśród nas. Każdy z was powinien się pytać, Boże, co jeszcze mogę zrobić? Powiedz mi, co mogę zrobić, żeby było tak, jak chcę, jak pragnę, jak pragniemy wszyscy. Co jeszcze mogę zrobić? Pokaż mi. Pokaż, poprowadź, bo jesteśmy jak ślepi. Nie wiemy, co zrobić. Ja nie wiem, jak pomóc tej Monice. Może trzeba ją zaprosić tutaj, ale chciałbym mieć to od Boga w jakiś sposób przekonanie do tego i wtedy stu zaproszę tutaj. Wiecie, ale nie chcę nic robić. To są rzeczy, które człowiek się uczy spolegać na Bogu. Nie robić nic jak bohater, wiecie, z ciała, bo to tylko się spali. A Bóg jest wierny, ale zawsze, powiem, nas bierze niecierpliwość, że to tak, Bóg, wolno. Ale Bóg nie wolno, Bóg czeka. Bóg nas wypławia po prostu. Bóg musi nas wypławić. Mojżesza mógł wykształcić naprawdę w przyspieszonym kursie. Powiedzieć nie. Naród jęczy, naród płacze, prześladują, mordują, wyzyskują. Nie, Mojżeszu. 5 lat i wracasz. Mógł? Ale było 40 lat. Bóg może, powiem dzisiaj, wszystkie nasze problemy rozwiązać. Ale może to ma być 3 miesiące, może to ma być 3 lata. Bo Bóg kształtuje człowieka. Mojżesza tak wykształtował, że sam był zdziwiony nim. Sam był zaskoczony Mojżeszem, kiedy powiedział, odejdź, odsuń się, zniszczę cały naród. Wyplenię, wytępię, aż ciebie wzbudzę. A Mojżesz padł przed Bogiem, a powiedział, nie Boże. Powiem, nie po to wyprowadziłeś, żeby ludzie mówili, wyprowadził i zniszczył. Okaż im łaskę. I Bóg okazał łaskę, wiecie, zaskoczył Boga, powiem. Ale 40 lat go szlifował. Tak? I my musimy się poddać temu, bracia i siostry. I to jest cudowne, znaleźć tak po prostu i stanąć tak przed Bogiem i nie tylko bezczynnie, ale oczywiście modląc się i oczekując i pragnąc tego.